Zaginione korony na tropie regaliów, część druga. W naszej audycji śledzimy dalsze losy najcenniejszych polskich zabytków, insygniów koronacyjnych polskich władców, jednego z najbardziej tajemniczych i wciąż nieodnalezionych skarbów w naszym kraju. Temat klejnotów koronnych odżył chwilowo w roku 1815 podczas Kongresu Wiedeńskiego, kiedy to postanowiono ogłosić cara Aleksandra królem Polski. Świeżo upieczony monarcha zwrócił się wówczas do Prus o wydanie należących do jego kraju klejnotów koronnych. W odpowiedzi usłyszał uprzejmą, acz zdawkową odpowiedź, że wspomniane przedmioty zostały przetopione w czasie wielkiego kryzysu, jaki nawiedził państwo pruskie po przegranej wojnie z Napoleonem. Czy Rosjanie dali temu wiarę? Chyba nie do końca, bo 20 lat później następca Aleksandra, Mikołaj, ponownie poprosił Berlin o zwrot klejnotów i znów uzyskał taką samą odpowiedź. Ciekawe jednak, że niedługo potem w Berlinie wszczęto śledztwo mające na celu dokładne ustalenie ich losu. Rozkaz rozpoczęcia dochodzenia wydał wciąż panujący Fryderyk Wilhelm III, ten sam, który rzekomo nakazał zniszczyć insygnia. Albo więc leciwy monarcha cierpiał na szczególnie ciężki rodzaj sklerozy, albo faktycznie nie wiedział, co się stało z regaliami. Chociaż jest i trzecia możliwość. Całe śledztwo było mistyfikacją, mającą służyć wyłącznie politycznym rozgrywkom na szczytach władzy. W takiej sytuacji wszelkie jego ustalenia można by jedynie włożyć między bajki. Prawdziwe czy nie, dochodzenie dało jednak ciekawe rezultaty i nie sposób ich pominąć w naszej opowieści. Oto jeden z listów badającego sprawę księcia Wittgensteina z roku 1836, cytat. Sprawa była traktowana w największej tajemnicy. Pewien urzędnik dawnego śląskiego archiwum przypomniał sobie jednakże, że sprowadzone z Krakowa polskie insygnia państwowe, o których mowa, zostały później z Wrocławia przekazane do skarbca w Berlinie. Zostaje to także potwierdzone przez akta skarbca. Wedle nich bowiem znajdowało się w skarbcu 6 koron. Jedna z nich była bez wątpienia koroną carską, co do której uczyniłem wzmiankę w załączniku mojego pisma z dnia 7 bieżącego miesiąca. 5 innych koron, a oprócz tego mam na myśli jeden polski miecz, są domniemanymi owymi z Krakowa przywiezionymi insygniami państwowymi przekazanymi do skarbca w czasie, którego nie dało się dotąd oznaczyć. Wszystkie 6 koron w następstwie królewskiego rozkazu udzielonego skarbnikowi, tajnemu radcy wojennemu Zenkerowi, zostały dnia 17 marca 1809 roku przez tajnego ministra stanu von Altensteina rozebrane, a następnie, gdy jej królewska mość przyjąć raczył do wiadomości rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 1811 roku, owo zniszczenie dokonane w królewcu na podstawie ustnego rozkazu. Został skarbnik Zenker przez pana kanclerza stanu dnia 27 lipca 1811 roku wyznaczony, aby dotąd w skarbcu przechowywane z koron uzyskane złoto i srebro wagi 25 funtów 27 łutów względnie 9 funtów 78 łuta przeznaczyć na wybicie monety, kamienie i perły zaś oddać dyrekcji handlu morskiego, która otrzymała zlecenie pozbycia się ich. Koniec cytatu. Właśnie to pismo skłoniło wielu badaczy do postawienia krzyżyka na polskich klejnotach koronnych i uznania ich za bezpowrotnie utracone. To jednak decyzja zbyt pochopna. Nawet jeżeli list Wittgensteina jest autentyczny i opisuje szczerą prawdę, to relacja ta niewiele wnosi do interesującego nas tematu. Czego się bowiem dowiadujemy? W roku 1811 zniszczono w królewcu 6 koron, z których 5 było domniemanymi koronami polskimi. Gdybyśmy mieli choćby szkice zniszczonych koron albo znali dokładną wagę każdej z nich i mogli porównać z wagą koron z wawelskiego skarbca, to wtedy być może. Skoro jednak nie mamy, to nie ma co dramatyzować. Owszem, możliwe, że przetopione korony pochodziły z Wawelu, ale nie mniej prawdopodobne, że bankrutujący król kazał zniszczyć jakieś własne klejnoty i tylko dla uniknięcia kompromitującego skandalu określił je mianem polskich. Zgadza się niestety liczba koron. Wprawdzie w wawelskim skarbcu było ich tylko 5, ale Prusacy przechowywali legalnie, w ramach zestawu, jeszcze jedną, tak zwaną moskiewską, przez Wittgensteina nazwaną carską. Nie zgadza się natomiast ilość pozostałych, rzekomo zniszczonych, rzekomo polskich insygniów. Według ustaleń śledztwa przetopionych jabłek było 4, czyli o jedno mniej niż zrabowano ze skarbca. Jest za to mowa o zniszczeniu 2 mieczy. Wiadomo, że chodzi o szczerbiec i miecz zygmuntowski, bo tylko te zniknęły ze skarbca. Tymczasem oba miecze znalazły się znacznie później całe i zdrowe. Coś tu więc ewidentnie nie pasuje. Teoria, bo wciąż jest to tylko teoria, o przetopieniu insygniów przez Prusaków ma jeszcze inne słabe punkty. Zwróćmy pokrótce uwagę na tak zwane tło historyczne. Oto w roku 1806 król Fryderyk Wilhelm III za namową współpracowników i małżonki wypowiada wojnę Francji. Odpowiedź Napoleona jest typowa. W dwóch walnych bitwach rozbija w puch armię pruską i na czele zwycięskich wojsk wkracza do Berlina. W tym samym czasie pruski monarcha w panice ucieka na wschodnie rubieże swojego upadającego państwa, by błagać rosyjskiego cara o pomoc. Czy tracący swe państwo, uciekający w pośpiechu Fryderyk Wilhelm w ogóle myślał o ewakuowaniu polskich regaliów? Wątpliwe. Tymczasem przebywający w Berlinie Napoleon już planuje odbudowę państwa polskiego. Z tego względu chętnie, wręcz ostentacyjnie otacza się Polakami. Pertraktuje z Kościuszką, każe sprowadzić do siebie Dąbrowskiego, Zajączka, kokietuje Poniatowskiego. Czy to możliwe, by któryś z nich nie poruszył tematu zagrabionych przez Prusaków polskich klejnotów? Czy to możliwe, by Napoleon sam z siebie nie zainteresował się tym tematem? I po trzecie, najważniejsze, czy wiedząc, że Prusacy są w posiadaniu regaliów kraju, który właśnie zdecydował się wskrzesić, nie zażądał ich wydania? Odpowiedź na wszystkie te pytania jest jedna. Nie. Skoro więc temat regaliów w ogóle nie był podnoszony podczas wojny 1806-1807, to znaczy, że nie istniały żadne przesłanki, by sądzić, że znajdują się one w posiadaniu króla Prus. Daje też do myślenia pozornie błahe zdarzenie. Zwiedzający Kraków w latach 60. XIX wieku pruski następca tronu spytał o prowadzącego go po Wawelu Polaka, co stało się z klejnotami ze skarbca. Prowokacja? Ale powróćmy jeszcze do roku 1795 i do hipotezy, że insygnia koronne udało się uratować przed grabieżą. Na wstępie zaznaczmy, że taki obrót sprawy nie byłby niczym wyjątkowym. W dawniejszych czasach wielokrotnie już chowano insygnia przed naciągającym wrogiem, w czasie samych tylko wojen ze Szwecją czyniono to aż trzykrotnie. Nie byłoby więc zaskoczeniem, gdyby również podczas insurekcji zadbano o ukrycie insygniów. Więcej, zaskoczeniem byłoby ich pozostawienie w skarbcu na pastwę wroga. Tak właśnie uważał Julian Ursyn Niemcewicz, który jeszcze w roku 1816 indagował w tej sprawie ekskustosza skarbca Sebastiana Sierakowskiego. Sierakowski kalał się za własne zaniedbania, pisząc w liście, cytat: jednej nocy słyszę turkot wozu jadącego pod katedrę. Mając klucze byłem spokojny, lecz nazajutrz idę do kościoła, do skarbca. Znajduję zamek od skrzyni nienaruszony, lecz przypatrując się pilnie spostrzegam, że zawiasy z tyłu były naruszone. Otwieram. Żadne z insygniów królewskich, ni korony, ni berła, ni jabłka nie znajdują. Koniec cytatu. Gdy list ten opublikowano, wielu załamało ręce. To koniec. Skoro sam Sierakowski zadaje kłam legendzie o uratowaniu regaliów, jeżeli jednak uważnie prześledzimy jego treść, to szybko zauważymy, że ktoś tu kogoś próbuje wyprowadzić na manowce. Trudno wyobrazić sobie, żeby na obsadzonym przez Prusaków Wawelu Sierakowski mógł sobie wchodzić do skarbca i grzebać w szkatułach, kiedy mu się podoba. Poza tym, opis skarbca po rabunku różni się od opisu, jaki pozostawiła komisja powołana na żądanie Austriaków, a ten stwierdza jasno, że to właśnie zamki w skrzyniach były uszkodzone. Sierakowski ewidentnie kłamał. Co chciał ukryć? Widzę dwie możliwości. Albo kustosz z jakiegoś powodu sam wpuścił Prusaków do skarbca, a potem pozorował włamanie, albo chciał odwrócić uwagę Niemcewicza od swojej osoby i celowo przedstawił siebie jako ociężałego umysłowo nieudacznika. Już Felix Coppera wspominał o ustnej tradycji podającej, że część insygniów została wywieziona z Krakowa właśnie przy pomocy podskarbiego wielkiego kustosza skarbca Sebastiana Sierakowskiego. Miało to nastąpić jeszcze przed wkroczeniem Prusaków na Wawel. Następnie insygnia ukryto we Włodzimierzu Wołyńskim w klasztorze kapucynów. Cała ta historia, którą Coppera nazywał ustną tradycją, została w gruncie rzeczy dość dokładnie opisana jeszcze pod koniec XIX wieku. Zaczęło się od tego, że niejaki ksiądz Wacław Nowakowski, krakowski kapucyn piszący monografię historyczną Krakowa, niejako mimochodem napomknął w niej o fakcie wywiezienia wawelskich klejnotów przez braci swojego zakonu. Szczęśliwym trafem książeczka ta wpadła w ręce poznańskiego historyka Walerego Radzikowskiego, który natychmiast zwrócił się do księdza Nowakowskiego o bliższe informacje na ten temat. Okazało się, że w krakowskim klasztorze kapucynów zachowała się oryginalna kronika, dokładnie opisująca wydarzenia z roku 1794. Oto czego się z niej dowiadujemy. Klejnoty koronne wydostał ze skarbca kustosz, wspomniany już parokrotnie Sebastian Sierakowski. Następnie powierzone zostały dwóm zaufanym braciom kapucynom, gwardianowi ojcowi Tadeuszowi i bratu Antoniemu, którzy mieli je doręczyć biskupowi Cieciszowskiemu. Zakonnicy wyruszyli z Krakowa 25 kwietnia i skierowali się do Podkamienia, gdzie spodziewali się zastać biskupa. Okazało się jednak, że ów wyjechał do Łódzka. Niestety, gdy bracia dotarli tam, biskup był już w Berdyczowie. Nie mogąc go odnaleźć, zakonnicy zdecydowali się ukryć klejnoty w klasztorze kapucyńskim w pobliskim Włodzimierzu. Dokładnie 8 maja zostały one zamurowane w murze świątyni. Tymczasem bracia powrócili do Krakowa dnia 25 maja. O fakcie wywiezienia klejnotów wiedzieć mieli, poza Sierakowskim i Cieciszowskim, także biskupi Turski i Naruszewicz. Tak, ten Naruszewicz. Nareszcie mamy zatem jakieś sensowne konkrety. Nazwiska, daty, miejsca. Po kilku tygodniach ślęczenia nad książkami, notatkami i komputerem, najwyższa pora ruszyć w teren i rozpocząć śledztwo. Takie prawdziwe. Kraków. Wawel. Stoję w tłumie turystów przed wejściem, czekając na przewodnika. Wreszcie pojawia się młodziutka, sympatyczna dziewczyna. Nadspodziewanie szybko przeformowuje bezładną masę ludzi w zwartą grupę. Bilety sprawdzone już wcześniej. Wchodzimy. Uwielbiam historię, zamki, sztukę, cały ten klimat minionych epok. Ale tym razem przyjechałem tylko do skarbca. Inne rzeczy mnie nie interesują. Nawet nie podnoszę wzroku na mijane arrasy, meble czy zbroje. Bezmyślnie przypatruję się natomiast moim towarzyszom, turystom. Słucham urywanych rozmów. Jakiś cwaniak z pretensjami do znajomości tematu próbuje polemiki z naszą przewodniczką. Dziewczyna gasi go bezbłędnie. Widać, że naprawdę zna się na rzecz. To dobrze. Mam w kieszeni całą listę pytań i liczę, że uzyskam rzeczowe odpowiedzi na większość z nich. W końcu jest i skarbiec. Stoję jak zauroczony, starając się dopasować rzeczywistość do wyobrażenia, które noszę w sobie od miesięcy. Gdzieś w tle dźwięczy opowieść przewodniczki. Czytałem o tym setki razy, ale mimo wszystko przysłuchuję się z zainteresowaniem, żywiąc jakąś irracjonalną nadzieję, że tym razem historia zakończy się happy endem. Że zaraz zobaczymy gablotę, a w niej jakby nigdy nic spoczywające korony i berła. Ale nic z tego. Następuje sakramentalne. Zrabowano w roku 1795. Przewodniczka milknie, dając czas na dokładne obejrzenie wszystkiego. Teraz kolej na mnie. Zaczynam wypytywać. Co? Gdzie? Kiedy? Czy aby na pewno? Bo czytałem, że... Rozmowa szybko robi się pasjonująca. Mam wrażenie, że dla obojga z nas. Tymczasem ludzie z naszej grupy zaczynają się niecierpliwić. Nic ich nie obchodzi, czy próg pod drzwiami jest oryginalny, czy dorabiany. Chcą iść dalej. Moja rozmówczyni uśmiecha się bezradnie i dyskretnym gestem wskazuje na pozostałych. Jest w pracy, rozumiem. Zostaję jeszcze chwilę w skarbcu sam. W końcu jednak muszę dogonić grupę. Zwiedzanie trwa jeszcze dłuższą chwilę, ale ja myślami jestem ciągle w skarbcu. W końcu docieramy do wyjścia. Kiedy grupa się już rozeszła, doganiam przewodniczkę. Pytam, czy nie mogłaby zabrać mnie do skarbca jeszcze raz, samego. Jeśli trzeba, zapłacę jak za całą grupę. Zgadza się, ale później, jeśli mogę poczekać. Jasne, że mogę. Wizyta na Wawelu miała wymiar czysto symboliczny. Po prostu chciałem zobaczyć miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz najważniejsze to dowiedzieć się czegoś o owej kronice kapucyńskiej. Czy naprawdę istnieje? Ba. Czy w ogóle istniał ktoś taki jak ojciec Wacław Nowakowski? Może był tylko wytworem wyobraźni Radzikowskiego? Co wtedy? Nic ze skarbu, z książki, ze wszystkiego. Finita la comedia. Zwróciłem się do odpowiedzialnego za kapucyńskie archiwum brata Krzysztofa. Nazwiska nie pomnę. Zakonnik był mocno zdziwiony, gdy przedstawiłem mu swoją sprawę. Okazało się, że historię o wywiezieniu regaliów przez członków swojego zgromadzenia słyszy po raz pierwszy. Ode mnie. Od razu stało się jasne, że w archiwum nie ma na temat zupełnie nic. Zniosłem ten cios z godnością, zresztą byłem nań przygotowany. Ale zaskoczyło mnie, że nikt wcześniej nie interesował się tematem. A przecież w ciągu ostatnich 30 lat powstało co najmniej kilkanaście książek traktujących o skarbcu, w których przytaczano relacje ojca Wacława. Wygląda więc na to, że ich autorzy a priori uznali opowieść tylko za legendę. Ciekawe na jakiej podstawie, skoro żadnemu z panów doktorów i profesorów nie zechciało się pofatygować do klasztoru na ulicy Loretańskiej. O wywiezieniu klejnotów z Krakowa nie znalazłem u kapucynów ani słowa, ale i tak odszedłem zadowolony. Ojciec Krzysztof pomógł mi zidentyfikować wspomnianych przez Nowakowskiego tylko z imienia mnichów, którzy według niego wywieźli skarby koronne na Wołyń. Byli to ojciec Tadeusz Krawczyński i brat Antoni Rafiński. Co ciekawe, w materiałach, które otrzymałem, znalazła się też informacja, że obaj bracia, jako delegaci klasztoru krakowskiego, brali udział w kongregacji definitorialnej, cokolwiek to jest, jaka odbywała się, uwaga, we Włodzimierzu Wołyńskim dnia 8 maja 1794 roku. Fakt, że kapucyni faktycznie wyjechali z Krakowa i przybyli do Włodzimierza dokładnie we wskazanym czasie, jest bardzo obiecujący, ale sam sobie nie przesądza, że przywieźli ze sobą regalia. Mogli wszak przyjechać wyłącznie na kongregację. Trochę dziwne, by tego typu kościelne zjazdy odbywały się akurat w chwili, gdy całą okolicą targała wojna, ale jednak jest to możliwe. Teraz wypadałoby ustalić, gdzie w owym czasie, czyli na początku maja 1794 roku, bawił biskup Cieciszowski, którego to bezskutecznie poszukiwali nasi dwaj panowie w habitach. Uwierzcie mi, dokładne odtworzenie losów człowieka, który nie żyje od prawie 200 lat, jest sprawą ogromnie trudną. Poszukałem, poszperałem, nic. Podzwoniłem, napisałem maile, gdzie się tylko dało, bezskutecznie. Poirytowany na własną nieudolność, zdecydowałem się ugryźć temat z drugiej strony i zawrzeć bliższą znajomość z autorem całej tej awantury, ojcem Wacławem Nowakowskim. Właściwie powinienem był zrobić to na samym początku, ale chronologia nigdy nie była moją mocną stroną. Ojciec Wacław, zanim jeszcze został ojcem, nosił imiona Edward Zygmunt i był wszechstronnie wykształconym matematykiem, fizykiem, historykiem, bibliofilem i w pewnym sensie nawet muzealnikiem i archiwistą. Ze szczególną lubością grzebał w starych papierach, listach, pamiętnikach, etc. Co ciekawe, edukację swoją rozpoczął w Krzemieńcu. Właśnie w Krzemieńcu rezydował i prowadził swoje słynne liceum nasz znajomy Tadeusz Czacki, jak pamiętamy, opiekun skarbca. Jaki ten świat mały. W obliczu powyższych faktów warto zastanowić się, skąd Nowakowski tak naprawdę czerpał swoją wiedzę o ukryciu regaliów. W literaturze tematu podaje się, że z kapucyńskich archiwów. Jednak my ustaliliśmy już, że w krakowskim klasztorze nie ma zupełnie nic na ten temat. A skoro nie ma, to pewnie nigdy nie było, bo Kościół dokumentów nie gubi. W gruncie rzeczy sam ojciec Wacław chyba nigdy nie twierdził, że o ukryciu klejnotów dowiedział się z klasztornych kronik. Ta informacja jest raczej domysłem powołujących się na nich historyków. Domysłem chyba naturalnym i nader logicznym. Skoro archiwista, kapucyn, pisze o historii kapucynów, to skąd miałby czerpać wiedzę? Ja sądzę natomiast, że Nowakowski o ukryciu regaliów dowiedział się zanim wstąpił do klasztoru, podczas gdy prywatnie zajmował się jeszcze archiwistyką. Czas po temu był idealny. Pokolenie ludzi zaangażowanych w ukrycie skarbu właśnie wymierało, pozostawiając po sobie całe stosy papierów, listów, pamiętników i tym podobnych. Na pograniczu Lubelszczyzny i Wołynia to właśnie Nowakowski je opracowywał i pewnie natrafił na coś intrygującego. Znacznie później, bo dopiero w wieku 31 lat, postanowił przywdziać mnisi habit. O ile tę decyzję podjął bez wątpienia z pobudek religijnych, to już wybór konkretnego, krakowskiego klasztoru, podyktowany był ciekawością historyka. Świeżo upieczony brat Wacław miał nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej w sprawie tajemnicy, z którą zetknął się już wcześniej. Ciąg dalszy nastąpi. Tekst Jakub Hermanowicz, czytał Igor Murawski.